For you, because we will ask a question and we'll talk in Polish just for our audience, but you will be translated.
Nice to meet you.
Professor Jan Komorowski.
Ah, yes. I have printed special for this event, but unfortunately I forgot.
Nie wiem, czy my możemy zaczynać, nasz pan? Oj, oj, panie profesorze, spróbujmy pomóc no to tak się czasami niestety zdarza. To może jeszcze poczekajmy kilka minut z rozpoczęciem tego panelu i za chwilę będziemy zaczynali.
Just let them do their job.
Raz, ja działasz. Szanowni Państwo, i tym samym inaugurujemy nasz kolejny panel w strefie SGH 32. Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Biznes w warunkach inflacji, wyzwania dla podmiotów gospodarczych. Myślę, że bardzo ciekawie uda nam się połączyć tutaj trzy różne perspektywy, bo jest z nami pan Paweł Dziekoński, wiceprezes zarządu FAKRO. Dzień dobry, panie prezesie. Proszę usiąść, panowie. Ja stoję, bo tutaj państwa nów przedstawiam, ale nie będziemy rozmawiali z całą pewnością na stojąco, chociaż biorąc pod uwagę... Tu odnoszę się do sytuacji w Polsce. Te wczorajsze decyzje, które zapadły w sprawie mającej, jak wiemy, ogromny wpływ na inflację, może być taka temperatura rozmowy, że niedługo wstaniemy, ale liczę, że jednak nie i że jednak trochę łagodniej to wszystko przeżyjemy. Profesor Jan Komorowski, Zakład Rynków Kapitałowych i Teorii Finansów SGH. Dzień dobry, panie profesorze. No i ta trzecia perspektywa, nieco szersza, Cikolia Georgi, dyrektor regionalny Lineate. Nice to meet you. I hope everything works okay and you can listen us in English. Maybe you should switch the channel. Może powinien pan przerzucić kanał, ja będę mówił po polsku, będziemy rozmawiali po polsku, a nasz gość będzie mógł posłuchać i poodpowiadać na nasze pytania w języku angielskim. Mamy w Polsce, szanowni państwo, rekordowo wysoką inflację. Ja tutaj nie ogłaszam żadnych nowych wiadomości, wszyscy o tym wiemy. Słyszeliśmy zapowiedzi obniżania stóp procentowych, kiedy inflacja spadnie poniżej dwucyfrowego poziomu. Nie spadła, mamy obniżenie i to radykalne, o tym za chwilę pewnie będziemy mogli chwilę dłużej porozmawiać. Postulaty obniżania inflacji w krótkim okresie, czyli podnoszenia stóp procentowych, ograniczania wynagrodzeń, wydatków socjalnych, zwykle oznaczają bardzo wysokie koszty i to jest ten chyba nigdy nie kończący się konflikt tych dwóch perspektyw, prawda? Czy gwałtownie, radykalnie, czy łagodnie, spokojnie, ale za to dłużej. Pan profesor zaraz będzie prostował, jeżeli tutaj jakieś nieprawidłowości mówię. No i w takich sytuacjach, w fazie sporządzania budżetu firmy, trudno jest przewidzieć rzeczywistą wielkość produkcji, trudno jest przewidzieć, planować w ogóle swoje działania. To najpierw, jeżeli pan profesor pozwoli, chciałbym, żebyśmy spojrzeli z tej praktycznej strony. Panie prezesie, jak to wygląda? Jak radzi sobie z tym firma Fakro? Jaki wpływ na wasz biznes ma ta wysoka, bardzo wysoka, rekordowa inflacja?
Dzień dobry państwu, ja dziękuję. Tylko pytanie organizacyjne, czy my zamykamy drzwi, czy zostawiamy je otwarte?
Ja myślę, że zamkniemy. Proszę zacząć odpowiadać, a ja poproszę, żeby... O, dziękuję uprzejmie za pomoc.
Będzie nam się łatwiej skupić. Szanowni państwo, bardzo dziękuję za to pytanie. Ono jest wielowątkowe i długie. Postaram się skrócić...
Prosiłbym bliżej troszeczkę.
Tak, postaram się skrócić w takich kilku punktach. Znaczy, po pierwsze, faktycznie poziom inflacji jest obiektywnie wysoki, bardzo wysoki. I też dość niebezpieczne dla polskiej gospodarki jest to, że w krajach tak zwanej starej Unii, które są naszymi głównymi klientami, tam gdzie najwięcej już dzisiaj eksportujemy, pomijam jakby naturalny sentyment Europy Środkowo-Wschodniej, naszą pozycję, zostawmy, bo jakby to nie tu się ta gra rozgrywa, czyli tam, gdzie my eksportujemy do Europy Zachodniej, do Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, tam ta inflacja jest wyraźnie niższa i ta jakby nawet złożenie w kumulatywnym systemie procentowym, no nie wiem, 4%, 5%, potem kolejne 4, 5%, no to w procencie składanym załóżmy, że przez ostatnie 2 lata to jest 10%. W naszym przypadku to jest 20%. I faktycznie jakby próba przeniesienia tego na klienta nie ma szans. Znaczy nie żyjemy w sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie przenieść na klienta końcowego ani w Polsce, ani za granicą.
Bo nie zaakceptowałby 20% podwyżek.
Nie, to jest po prostu niemożliwe. Tu konkurencja działa bardzo, bardzo mocno. Więc w związku z tym tak naprawdę to firma i cały łańcuch naszych dostawców musi jakoś to zaabsorbować, co powoduje, że sytuacja firm staje się trudniejsza. Nasza zdolność do generowania marży, do generowania podatków i wpływów do budżetu też jest mniejsza. Akurat my działamy też na takim polu, w taki model biznesowy, który nie angażuje kredytu. My cały czas jakby pracujemy na reinwestowanych środkach, robimy tak po gospodarsku, po sądecku. Biznes, wielki biznes.
To się udaje?
To się cały czas udaje, no ale to też wymaga, tak bym powiedział, no, pracy z liczbami. Dość dużej i pewnej swobody w myśleniu, ale jednak konkretów w działaniach również po stronie kosztowej. I więc jeszcze nie
rodzice, uczcie dzieci Excela.
Nie czujemy jeszcze olbrzymich kosztów oprocentowania, które wiele firm czuje i na spadający popyt, na spadającą marżę, jeszcze nakłada się duży koszt finansowy w wielu firmach. Ta sytuacja jest bardzo, 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 bardzo ciężka. Więc jakby walka z inflacją jest koniecznością. To znaczy tutaj to jest po prostu warunek konieczny tego, żeby firmy wróciły do możliwości równego konkurowania, bo my wytracamy przewagę konkurencyjną. Wczorajszy ruch do skomentowania, no ewidentnie jakby to jest zaskoczenie rynku. To w dłuższej perspektywie nie jest dobry mechanizm, żeby zaskakiwać rynek, bo to jest ten rynek, z którego się pożycza pieniądze ogólnie. Więc jeżeli się zaskakuje tych, którzy mieliby nam pożyczać pieniądze, no to nie jest najlepszy ruch. Myślę, że jest kalendarz wyborczy i to jakby pewnie to będzie tak za kropkę pewnie posłuży, więc pewnie część osób się jakby ucieszy. Natomiast myślę, że w interesie gospodarki, jeszcze raz podkreślę, jest to, żeby inflację zbijać i to zbijać szybko, zbijać ją mocno, trudno. One będą w krótkim okresie, będziemy mieli turbulencje i będziemy mieli problemy w związku z tym. Natomiast jakby jeżeli już dzisiaj wiemy, że ten silnik gospodarczy inwestycji jest słaby, bo to jest 17% PKB i to jest naprawdę bardzo, bardzo słabo i jeszcze zaciera się konsumpcja, mimo tego, że mamy więcej obywateli z Ukrainy w ogóle na naszym terenie, i tu mamy spadki 4-5% w konsumpcji detalicznej rok do roku, no to znaczy ten drugi silnik też powoli wysiada, to tym bardziej jakby trzeba ten okres potraktować jako okres do restrukturyzacji, do adaptacji, takiego dynamicznego przegrupowania działań firm, czasami zatrzymania procesów, które były przygotowane, a czasami wręcz przyspieszania. Każdy musi sobie tą robotę odrobić po swojej stronie, każdy ma inną sytuację w swojej branży. Natomiast lepiej to zrobić mocniej i teraz, niż rozkładać to na dłuższy czas, bo jeżeli trwale osłabimy tę pozycję, to będzie nam tym ciężej wrócić do rynku. Dziękuję.
To panie dyrektorze, to teraz pytanie do pana. Jakby pan przybliżył jak wyglądają wskaźniki inflacji w Gruzji dla naszych widzów, nie wszyscy mogą mieć tę świadomość, a przede wszystkim jaki ona ma wpływ na prowadzenie biznesu?
Thank you. If you would allow, I'll switch to English and try to make my few minutes of remarks interesting. From the point of Georgia, first of all, it's a great pleasure being back in this wonderful conference. For the past 2 days, we've been listening to discussions that are not only timely and relevant, but necessary in many ways. Issues regarding security, economy, and all of the others that affect the livelihood and the life beings of everybody who lives in this part of the world is essential. And doing it in such a wonderful place such as this is always twice as enjoyable and pleasant as well.
Thank you very much.
Of course. Well, when we talk about our company, we are probably one of the best examples on how the globalization affects mid-size and companies all over the world as well. I represent an American company that was established 20 years ago. We are in the industry of technology. We produce custom software for large companies across the markets, mostly in the United States and across Europe as well. Our offices are located beside the United States in Georgia, Armenia, and Poland as well. We employ people through our office in Krakow. I have more than 40 people that we employ there, and we're very happy with how our business has been going in Poland. So that's kind of our global outlook of what we do as a company. And of course, when we look at the economic situation across the markets, the effect of that economic situation is different based on the different parts of the world as well. Inflation has affected all of us, and we all perfectly know the reasons behind that, and it's been a number of the years since events that have been, from the global perspective, a major scale, with starting with the COVID, and then with the war in Ukraine and the Russians' aggression against Ukraine. All of that have affected the countries in the region. And of course, it affected economies as well. And of course, inflation per se affects the businesses, especially the mid-sized businesses that depend on cash flow, that depend on an ongoing revenue, and that work in a number of the markets at the same time. We had a similar situation in the U.S., and the high inflation has affected how we dealt with our customers. Unfortunately, we had to increase prices to our customers. There was no other way of going around that, and all of our services became much more expensive, and the cost of the inflation was embedded in the prices of the company. But because of the diversification of the business, Probably,
it is easier when you offer services but not products.
Yes, it is. It is because the overall cost of doing that is lower. But at the same time, the highest cost you have is in the payroll. And the payroll per salary is becoming a challenge. As together with inflation, you have to raise prices for the customers, and the prices for the labor increases as well. So this diversification of the business between the different markets has allowed us to decrease the cost of the business across the European markets. Speaking of the inflation in Georgia for the past year has been on a level that the government has expected it. Of course, we had a double-digit inflation back in 2021 and 22, but this year has been below 2% average throughout the year. The growth of the economy has been in double digits as well. We had 10.2% growth last year, and the year before that was close to 11%. This year, we're around 7% GDP growth throughout the year. Our exports has grown between 30 to 40% during the past 3 years. The monetary policy that the Taiwan National Bank has, together with a very, let's say, hand-to-hand practical partnership with an executive branch, has allowed the Georgian businesses more or less seamlessly go through the inflation process. Where today, when we look at the overall fiscal realities of the Georgian economy, we can say that it's much better reality that we had right after the COVID. Right? You look at the ratio of the debt towards GDP; it's well below the national threshold that the Georgia has. It's around 42 to 44%, which is really healthy. You have a high growth of GDP, and inflation has been tamed. But of course, at the same time, despite the fact that it has been tamed, the increase in prices has affected us as well. And we're trying to adjust it in a way to try to diversify our approaches as much as possible and make sure that the customer at the end of the day does not bear the largest part of the portion and the businesses can absorb those costs as much as we can. So yeah, I mean, this is where we are.
Thank you very much. Panie profesorze, pozwoliłem sobie na końcu do pana się zwrócić, bo pan jest przecież głównym współautorem raportu SGH w tym obszarze i na ten temat, a raport podpowiada, sugeruje pewne narzędzia, pewne rozwiązania. No i za jedno z takich narzędzi, które dobrze służy wspomaganiu zarządzania, uważa się elastyczne budżetowanie adaptacyjne. To poprosiłbym najpierw, panie profesorze, żeby pan wyjaśnił, na czym ono polega i dlaczego to jest dobre narzędzie.
Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. Jeżeli państwo pozwolą, to ja dwa słowa jeszcze komentarza do tego, co
oczywiście
usłyszałem.
Bardzo proszę.
Proszę państwa, jestem pod wielkim wrażeniem osiągnięć firmy Fakro, która jest nam wszystkim chyba znana w Polsce, ale te osiągnięcia...
I w regionie, i w Europie.
Oczywiście, eksport, fantastyczne wyniki. Proszę państwa, ale proszę zauważyć, że nie ma to nic wspólnego ze zjawiskami pieniężnymi. To jest sukces walki o rynek, walki o jakość, prawda, przywództwa na rynku, pewnych korzyści, znajomości chociażby marki przez każdego z obecnych tutaj na sali. To jest wielki kapitał firmy. I proszę państwa, chciałem zwrócić uwagę, że inflacja jest tylko pewnym środowiskiem działania firmy. Proszę zwrócić uwagę, że inflacja jest zjawiskiem związanym z pewnym kryzysem pieniądza. I na przykład trudno mi się pogodzić, precyzyjnie podchodząc do pojęć, które tutaj padły, z takim rozumieniem inflacji, że ona jest 20%, bo koszt kapitału czy kredytu jest wysoki. Proszę państwa, inflacja jest bardzo precyzyjnie mierzona i jest niedyskutowalna jakby przez metodologię Głównego Urzędu Statystycznego, ona jest konkretna, ona ma konkretne prognozy i to jest jakiś parametr, który pokazuje, że pieniądz reprezentujący jako wartość, ale porównywany do może jakiejś substancji biologicznej, którą bakterie zjadają w dość dużym tempie, że ten pieniądz jest jakby słabej jakości i w związku z tym musimy działać w tych warunkach, ale pieniądz słabej jakości prowadzi do pewnej restrukturyzacji przepływów, a z drugiej strony restrukturyzacji zasobów i to one nam stwarzają problemy poruszania się, funkcjonowania i działalności przedsiębiorstw w warunkach inflacji. A zatem bądźmy precyzyjni, jeżeli chodzi o inflację, która dotyczy wyłącznie koszyka dóbr konsumpcyjnych. Natomiast wiecie, państwo, proponowałbym używać słowo deprecjacja pieniądza. Słowo deprecjacja pieniądza, ono uogólnia procesy inflacji i wzrost cen w różnych segmentach rynku wskutek procesu nadmiernej ilości pieniądza w gospodarce. To jest problem. Pieniądza jest za dużo w gospodarce światowej. Ja zasygnalizowałem na prezentacji raportu, że w okresie od poprzedniego kryzysu 2007-2009 roku, tak zwanego kryzysu kredytów subprime, ilość pieniądza gotówkowego w formule M1 w Stanach Zjednoczonych wzrosła 30-krotnie. Proszę sobie wyobrazić, 30-krotnie, natomiast PKB około 3% rocznie wzrosło, być może mniej niż dwukrotnie, a zatem mamy za dużo pieniądza w gospodarce światowej. Dlaczego? Bo mamy do czynienia z pieniądzem fiducjarnym, czyli pieniądzem umownym. I teraz w tym kontekście całe zjawisko inflacji trzeba rozumieć w świetle naszego podejścia do pieniądza fiducjarnego, które bierze się z pewnego dogmatu celu inflacyjnego. Bo my oczekujemy, że państwo zapewni nam stabilność naszej waluty w sytuacji, oczywiście ułatwiając funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej i całego społeczeństwa, stabilność dochodów i tak dalej. Tymczasem państwo, stojąc wobec takich wyzwań jak kryzys, takich wyzwań jak kryzysy nie tylko w Polsce, ale w całej gospodarce światowej, na przestrzeni od ostatniego właśnie kryzysu subprime, państwo zmieniło paradygmat. I to jest niezwykle ważne z paradygmatu stabilności finansowej, który zakładał rekompensatę bankom poprzez stopy procentowe dochodów. Dlaczego? No bo banki wpływały na aktywność gospodarczą i na zatrudnienie. Państwo zmieniło ten paradygmat na dzisiaj bardzo wyraźnie brzmiący paradygmat, zwłaszcza po COVID-zie. Na paradygmat bezpieczeństwa, stabilności gospodarczej i stabilności społecznej.
No dobrze, panie profesorze, ja przepraszam, że ja przerywam, bo bardzo ciekawi...
To tytułem wstępu.
No właśnie, a my mamy jeszcze 5 minut i 50 sekund do tego, żeby zakończyć nasz panel, a chciałbym jednak poprosić po pierwsze o te wyzwania, jakie taka sytuacja inflacyjna tworzy dla biznesu i w skali naszej lokalnej, ale i w skali całego regionu. Tutaj przecież w takim obszarze Lineate operuje, prawda, czy nawet ponad kontynentalnie, jak przed chwilą słyszeliśmy. No i wreszcie, jak sobie radzić z tym?
Tak jest. Super. Właśnie teraz trzeba uzupełnić ten wstęp. Mianowicie, proszę państwa, w sytuacji, kiedy jest wysoka inflacja, uciekamy od pieniądza. Chodzi o to, żeby ilość zasobów pieniężnych i w ogóle płynnych aktywów była jak najmniejsza w naszym posiadaniu. Podręczniki amerykańskie od lat sugerują przedsiębiorcom, aby rozwijać niezwykle ważną formę w warunkach dobrych relacji z partnerami gospodarczymi, formę rozliczeń poprzez clearing, poprzez barter, to nie są żarty, i poprzez wymianę usług wzajemną, nieodpłatną, oczywiście rozliczaną w oparciu o wartość. Zmniejszenie ilości pieniądza natychmiast wpływa, teraz tu powinno być pytanie do studentów, na co natychmiast wpływa? Na wskaźniki płynności przedsiębiorstwa, na wskaźniki wypłacalności, ponieważ nie używamy pieniądza. Jeżeli stosunki są kooperacyjne, partnerskie, to rzeczywiście istnieje taka możliwość. Oczywiście ona nie obejmuje całej aktywności. I budżetowanie, drugie narzędzie. Co to jest budżetowanie? Proszę państwa, budżetowanie jest mniej lub bardziej popularne, mniej lub bardziej profesjonalnie stosowane w przedsiębiorstwach. Ono się bierze z połączenia dwóch pojęć, które dają nową jakość. Ze stosowania harmonogramów i preliminarzy. Ale dzisiaj w fazie wspomagania komputerowego budżetowanie należy rozumieć jako sterowanie przedsiębiorstwem za pomocą kilku podstawowych zmiennych. I to jest istota budżetowania.
Bardzo dziękuję. No to pytanie do panów. Może najpierw pan prezes, panie prezesie, jak sobie z tym radzicie? Czy to faktycznie tak wygląda, jak przed chwilą też pan profesor powiedział? Czy zdarza się, i tu za chwilę zapytam pana dyrektora, także wymiana usług w ramach rozliczenia?
Myślę, że praktyka będzie inna niż teoria. Znaczy tu postawimy kropkę. Ja szybko nawiążę, bo to jest okazja, bo to jest dużo też studentów. Reprezentuję firmę produkcyjną, więc procesy dostosowawcze zajmują lata. Znaczy, jeżeli dzisiaj chcemy powiedzieć tak, okej,
okay, no... Zaplecze całe, technologia, fachowcy,
oczywiście,
szkolenia.
Oczywiście. Jeżeli chcemy zrobić innowację, ją projektujemy, my mamy ponad 200 patentów. Oprócz tego całą serię wzorów przemysłowych, zastrzeżonych, różnych rzeczy. To jest gdzieś tam też klucz tej przewagi. Ale wyobraźcie sobie państwo, najpierw konstruktorzy pracują. Robimy innowacje produktowe i procesowe. Musimy zrobić je, zaplanować z wyprzedzeniem. Jeżeli wpłacimy zaliczkę za maszynę, czekamy dzisiaj na maszynę, prostą maszynę, czekamy 2 lata. Takie są procesy produkcyjne u dostawców. Wdrożenie operatora do maszyny zajmuje, tak żeby był efektywny i wydajny, 6-9 miesięcy minimum. Kluczowe procesy inwestycyjne w firmie produkujemy dzisiaj, myślimy o końcówce roku 2024-2025. Reszta już jakby z rozpędu idzie na zakładkę z tego, co już myśleliśmy wcześniej, i adaptacyjność ma znaczenie, bo projektujemy dzisiaj 2024-2025 i jakby inwestycji nie zatrzymamy, bo one po prostu idą w takim cyklu. Pozwolenia na budowę hali, jakby realizujemy budowę hali, rozwijamy linie i tak dalej. Rekrutujemy ludzi dzisiaj. I nie jesteśmy w stanie w takich szokach typu, nie wiem, tu zmiana cen, nie wiem, tu zmiana inflacji, tak jakby wszystkiego absorbować na siłę. Czy musimy cały czas patrzeć, co to znaczy w takim taktycznym horyzoncie dla naszych cen, dla naszych rynków, gdzie pójdziemy, tam gdzie w niektórych miejscach nam się może trochę biznes przymrażać, musimy go szybko znaleźć w innym miejscu. Więc na przykład dzisiaj dział eksportu pracują bardzo, bardzo silnie nad nowymi rynkami, bo musimy cały czas szukać nowych przewag. I też powiem w ten sposób. Musimy się rozliczać w pieniądzu. Ja taki podam przykład, bo mamy rozsądny biznes...
Chciałbym, żeby
tak, 20 sekund. Mamy rozsądny biznes w Turcji. Wiemy jak w Turcji, jaka jest inflacja. Wszystkie rozliczenia są w dolarze, wszystkie rozliczenia są w euro. Nie ma szans, żebyśmy w jakiejkolwiek lokalnej walucie z kimkolwiek się na cokolwiek umawiali, bo zanim wystawimy fakturę, przypłyną pieniądze, już mieli ubytek na marży. Myślę, że tutaj postawię kropkę, szanując czas.
Pan dyrektor kiwał głową Georgi Cikolia. A jak to wygląda w branży usług? Czy taki barter jest możliwy przy rozliczaniu transakcji, o którym mówił pan profesor, albo w jaki sposób uciekają państwo od pieniądza w sytuacji podwyższonej inflacji?
Oh, thank you for that. I think we have 28 seconds to respond to
you
that.
Have 30 so seconds
I'm,
more from
I'm kidding. So. I'll, well, as Mr. Jankowski said, and he was absolutely spot on, is that industries, different industries adapt differently. It's much probably long term and tougher for the manufacturing industry to adapt to the changes, considering the amount of capital cost that it requires to put the building and to put the business forward and bring in innovation. For the services side, the biggest exposure we have is the biggest exposure between the income and the liabilities, right? Just to make sure that our income and the major liabilities, especially for the global companies, are done in the same currency, that in order to exclude the exchange rate risk, which in itself is always a kind of high part, especially for the service companies. For us, it's important to be on the markets that are quite liberalized in terms of the approach, in terms of the income we can receive, in terms of the payroll amount and the type of the currency that we can pay our employees with. And in that regard, Georgia has proved to be a very positive kind of environment for us. Of course, yes, at the end of the day, we had to increase prices for the services. But at the same time, we've invested into innovation on overall in tech and making sure that the services that we provide are the high-value services. And at the same time, trying to mitigate any type of risk that comes from the exchange rate to make sure that we don't have losses and occurring losses in parts of the business where it's possible. So yeah, by now we've been more or less able to do so, and even in Poland, despite that inflation here is a little bit high and the overall cost of the business is rather higher, we're still planning to hire another 40 people until the end of the year in Krakow.
Thank you very much. I think we can treat it as a positive, optimistic perspective. Bardzo dziękuję panom, państwu za to, że byliście z nami. Zachęcam oczywiście do pozostania w strefie SGH.
Pleasure meeting you.